Czasami bardzo lubimy się kurczowo trzymać takich swoich wyobrażeń o świecie. Na katechezach przeciwmałżeńskich to często bardzo mocno widać. Zatem młodzi ludzie z jakąś taką, powinni mieć taką płomienną wizję i nieustannie się zastanawiać, co zrobić, żeby jak najlepiej zbudować swój związek. Czasami brzmią, nie pobrawszy się jeszcze, jak takie stare, stetryczałe małżeństwo, które już tak naprawdę nie wie, po co jeszcze z sobą jest. Czasami w Twoim życiu tak mocno, kurczowo trzymamy się jakiejś wizji, że nie potrafimy zobaczyć, że doświadczenie więzi z Panem Bogiem, relacji z Nim, opowiedzenia innej wizji, doświadczenia więzi z Nim i relacji jest tylko i wyłącznie po to, byśmy nadal chcieli żyć jeszcze większą pełnią życia. Dzisiejsza liturgia słowa do takiego spojrzenia na nasze własne życie, na nasze własne wybory, na Jego obecność w naszym życiu będzie nas zapraszała. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który nie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo piękna i bogata. Tak krótko po kolei. Fragment Księgi Izajasza. My czytamy proto-Izajasza, deutero-Izajasza, trito-Izajasza. Tak co chwila się to przeplata, bo już kilka razy o tym mówiłem. Dzisiaj jesteśmy w deutero-Izajaszu, czyli w środkowej części proroka Izajasza. I słyszymy fragment drugiej pieśni o słudze Jahwe, o tajemniczym słudze Jahwe, który przyszedł po to, by ciebie i mnie wyzwolić z doświadczenia własnej słabości i grzechu. I dzisiaj ten fragment proroka Izajasza to jest zupełnie inny opis, dlatego że powstał w momencie, kiedy Izraelici byli na wygnaniu. Został napisany w takim momencie do Izraelitów, którzy przeżywali jeden wielki upadek, kryzys. I ten sposób, w jaki brzmi ta druga pieśń o słudze Jahwe, jest zupełnie inny niż wszystkie fragmenty do tej pory. Bo do tej pory byli pokazywane było, a to przez wasze grzechy tak się stało, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. A nagle w dzisiejszym fragmencie rozpoczyna się zupełnie inny opis. Opis mówiący o tym, że możesz popatrzeć na siebie, na swoje życie i na miejsce, w którym jesteś, w inny sposób. Tak, żeby to zmieniło twoje doświadczenie więzi z sobą samym, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Takie trzy rzeczy warto było dzisiaj wyłowić z pierwszego czytania. Pierwsze, kiedy prorok Izajasz mówi: ty jesteś moim sługą. To jest opowieść o teraźniejszości. Twojej i mojej teraźniejszości w doświadczeniu więzi z Bogiem. Jesteśmy Jego sługami. Uwaga, to nie ma nic wspólnego z byciem niewolnikiem. To nie ma nic wspólnego z jakimś poddaństwem w tym czy w innym stopniu. Pamiętajmy, że jesteśmy w epoce, w której dwory królewskie są czymś normalnym. Każdy chciał być na dworze. Bycie sługą to tytuł honorowy. Ktoś, kto mógł zostać nazwany moim służącym u króla, to była największa z nobilitacji. Tak o sobie mówił Abraham, Mojżesz, Jozue i Dawid. Dlatego pierwsza rzecz, jaką Bóg wypowiada do ciebie i do mnie w drugiej pieśni o słudze Jahwe, jest prawda: ty jesteś moim sługą. Ja tak na ciebie patrzę, jako na kogoś, kto jest pełen więzi ze mną, ale dlatego, że ja cię kimś takim chcę uczynić. Chcę cię uczynić człowiekiem, który zobaczy, że może z innej perspektywy popatrzeć na swoje własne życie, do pewnych postaw Czasami będzie trzeba dorastać, żeby sobie na to pozwolić. Do pewnych postaw będzie potrzeba czasu, ale ten czas zmieni twoje i moje postrzeganie rzeczywistości w więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem. Drugie słowo to przyszedłem i ukształtowałem cię od łona mej matki. Kiedy prorok mówi coś takiego, to odwołuje się do naszej przeszłości. I to odwołanie do przeszłości to jest odwołanie do tego, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i piękne. Człowiek jest dobry, ze swej natury jest dobry. Grzech, który każdego z nas dotyka, nigdy nie niszczy doszczętnie dobra, które w każdym z nas jest złożone. To taki pogląd manichejski, z którym walczyli dominikanie w XIII wieku, do dnia dzisiejszego w nas zaciążył. Zaciążył w ten sposób, że do dnia dzisiejszego myślimy, że wszystko, co jest związane z ciałem, jest grzeszne, prawda? To jest pogląd manichejski, że ciało jest od szatana i jest złe. I wszystko, co nie daj Boże pomyślisz, jakiekolwiek poruszenie w sobie nie masz, nie daj Boże cielesne, to jest grzeszne, to od szatana, idź się wyspowiadaj. Nam się od średniowiecza coś takiego non-stop w naszym postrzeganiu rzeczywistości kołacze. I teraz zobaczmy, kiedy Pan Bóg przypomina tobie i mi przez drugą pieśń Sługi Jahwe, prawdę o tym, że jesteśmy ukształtowani od łona naszej matki, w tobie i we mnie jest piękno i dobro, to tobie i mi chcę przypomnieć, że twoje ciało i twoja dusza jest odblaskiem piękna Boga. Zobacz to. I trzecie słowo, które warto wyłowić z dzisiejszego pierwszego czytania, ustanowię cię światłością. Ustanowi nas światłością Pan Bóg jako pewien cel, jako rzeczywistość, która się wydarzy w twoim i w moim życiu. Ale w jaki sposób? Ano w ten sposób, że jeżeli zobaczysz teraźniejszość, jeżeli zobaczysz swoją przeszłość, to w takim razie zrozumiesz, że stajesz się człowiekiem wrażliwym na dobro, piękno i miłość. I jeżeli za tym pójdziesz, w swoim życiu pójdziesz za pięknem, za dobrą i miłością. Kiedy za tym w swoim życiu idziemy, stajemy się światłością dla drugiego człowieka. Rozumiesz to? Na tym polega, w cudzysłowie, bajer doświadczenia objawienia Boga, że ciebie i mnie zaprasza do pójścia w pewną drogę, ale za tym, co ciebie i mnie zawsze pociągało i pociąga. Przecież każdego z nas pociąga piękno, każdego z nas pociąga dobro, jakość, miłość. To idź za tym, a wtedy, kiedy będziesz szedł, wtedy zobaczymy, że kiedy za tym pójdziemy, nagle twoje i moje życie się zacznie zmieniać. Staniesz się światłością dla innych. Świadectwem, można byłoby powiedzieć. Drugie czytanie. Drugie czytanie to list do Koryntian. Pierwsze, co to jest Kościół w Koryncie, bo to warto jakoś sobie wyobrazić. Kościół w Koryncie to bardzo młoda wspólnota. Młoda wspólnota w mieście portowym. I wszystko, co można nam się wiązać z portem ówczesnych czasów, tamtejszych czasów, no to się tam dzieje. Miasto usytuowane strategicznie, bardzo ważne greckie miasto Korynt. To jest miasto, gdzie jest bardzo duża ekonomia. Wszystko tam się kręci, gigantyczny handel, jak na tamte czasy. To jest moment, w którym kultura jest znana. Przecież cały porządek koryncki jest stamtąd, z Koryntu. To też jest miasto, w którym, które ma swoją sławę, nie wiem, sławę, niesławę. Jest nazwane stolicą rozwiązłości. Jest taki termin córy Koryntu. To stąd się wzięło. Córy Koryntu to prostytutki. Nigdzie nie było tylu prostytutek jak w Koryncie. Jak ktoś chciał jechać do Koryntu, to się mówi, wiadomo, po co jedziesz. Kto tam jechał do Koryntu? Handel to przy okazji. Ale córy Koryntu były najważniejsze. Takie buty tam się nosiło, już kiedyś o tym opowiadałem, na których była taka sekwencja. Te córy Koryntu nosiły buty, na których była sentencja sekwereme. To znaczy pójdź za mną. Ich zostawiały ślady na piasku, było wiadomo, gdzie córy Koryntu są. Więc jak był tłok, to nie było wiadomo, gdzie pójść. No, takie byłoby to miasto. I to jest prawda o tej rzeczywistości. Za czasów Pana Jezusa. Mamy rok 60., 70., 80. Jesteśmy w takich latach. Co się dzieje? Pisze list Paweł, który poniósł klapę w innym mieście greckim, w Atenach. Pojechał, chciał opowiedzieć o Chrystusie, wszyscy go słuchali, wszyscy powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. W ogóle weź, o jakim ty tam Jezusie mówisz? Co ty w ogóle? Idź człowieku, kiedy indziej cię posłuchamy. Gigantyczna klapa. To niestety jeszcze do takiego sukcesu nie mam. Jak święty Paweł, że wszyscy mówią, posłuchamy cię innym razem. Paweł taki sukces odniósł, bo on ciągle to w kategorii sukcesu pokazuje. Opowiedziałem im prawdę, a oni jej nie przyjęli. Trudno, ale ja wiem, co zrobiłem. To jest moment, w którym kiedy Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie, to pisze odpowiadając im na list, który oni wcześniej do niego napisali. Oni piszą do niego list, Paweł odpisuje, potem pisze kolejny, to już jesteśmy w pierwszym liście, więc to jest odpowiedź na list. W tym liście Paweł zawiera zagadnienia dotyczące się tego, jak żyje pierwsza gmina chrześcijańska. Jakie były tam problemy? Tam były problemy związane z pieniędzmi, bo byli chrześcijanie bardzo zamożni i bardzo biedni. To byli ludzie, którzy mówili bardzo dużo o Panu Bogu, a w ogóle się nie dzielili. Dzisiaj jest orkiestra Wielkiej Świątecznej Pomocy. Mówicie o Panu Bogu? Mam nadzieję, że każdy z nas wrzuci dzisiaj coś do skrzynki, żeby się podzielić. To było dokładnie ten sam czas. To byli ludzie, którzy byli gigantyczne podziały majątkowe, a nie dzielili się dobrem. To byli ludzie, którzy często mówili o pobożności, a bardzo rozwięźle żyli. To byli ludzie, którzy brali udział w praktykach pogańskich i zaprzestali uczestnictwo w Eucharystii. To byli ludzie, którzy nieustannie poszukiwali takich spektakularnych darów, chcieli ciągle takiego postrzegania religii magicznej, a zaniedbywali doświadczenie miłości. I Paweł do nich odpisuje. Cały list do Koryntian jest o tym. Hymno miłości też jest stąd, żeby pokazać, czym jest ta miłość chrześcijańska, ale nie dzisiaj. No i co dzisiaj usłyszeliśmy? Dzisiaj usłyszeliśmy moment, kiedy Paweł się przedstawia. Paweł przedstawia siebie, adresatów i robi coś takiego jak pozdrowienie. Trzy rzeczy. Na te trzy rzeczy warto zwrócić uwagę we fragmencie, który jest początkiem listu do Koryntian. Pierwsze, co Paweł mówi o sobie, że jest z woli Bożej apostołem. To nie on siebie wybrał. On chciał być tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem, który przedoświadczał życia. On Chrystusa nie spotkał, tak jak inni apostołowie. To doświadczenie więzi z Chrystusem sprawiło, że nie potrafi nie mówić o jego doświadczeniu. On siebie nie wybrał, to Chrystus go wybrał. To nie ja siebie wybrałem, tylko w moje życie zostało wpisane pragnienie, że nieustannie muszę opowiadać o tym, co dla mnie jest ważne. Nie potrafię o tym nie mówić, bo swoje życie stracę, mówi święty Paweł. Kiedy w swoim życiu spotykasz coś pięknego, opowiadaj o tym, dziel się tym, bo inaczej swoje życie stracisz. Stetryczejesz, zdziadziejesz, to szukaj sobie już trumny, kup sobie już trumnę i się zaklep miejsce na Wilkowyi. Będziesz miał święty spokój, całe życie przeżyte. Nie na tym to polega. I o tym pisze święty Paweł, przedstawiając siebie samego. Zobacz, że tak jak ja z woli Bożej do czegoś zostałem powołany, to zobacz, do czego ty jesteś powołany. Potem mówi, przedstawia adresatów, czyli do kogo zostało to napisane. Do tych, którzy są uświęceni w Jezusie Chrystusie i do tych, którzy są powołani do świętości. Najpierw uświęceni w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy? To znaczy, że przez chrzest i głoszoną Ewangelię, a nie przez nasze dobre uczynki, jesteśmy uświęcani. Paweł bardzo mocno, nieustannie tą prawdę powtarza. To twój i mój chrzest, że zostaliśmy zanurzeni w Jezusa Chrystusa przez chrzest i przez to, że non-stop ktoś ci głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie, to ciebie i mnie uświęca. Rozumiesz to? Nie to, czy będziesz grzeczny i dobry i tam żadnych jakichś bezeceństw w życiu mieć nie będziesz, nie daj Boże grzechów. Tylko to, że tobie i mi głoszona jest Ewangelia i zostaliśmy zanurzeni w chrzcie, niezależnie od tego, jak wygląda twoje życie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, do tych, którzy powołani są do świętości. Powołanie do świętości to znaczy zadanie. Dlatego, że my nie mamy być świętymi. Zobaczcie, my często mówimy, chcę być świętymi jak ktoś tam. My nie mamy być świętymi. My mamy iść do świętości. To są zupełnie coś innego. Czym jest świętość? Świętość to więź twoja i moja z Bogiem. Świętość to dobro, które ty i ja czynimy, bo w dobru odbija się Bóg. Ty i ja mamy iść do więzi z Bogiem, mamy czynić dobro, a nie być świętymi ludźmi. To nie jest stan, to jest proces. Świętość w twoim i w moim życiu się wydarza, albo nie. Wydarza się przez to, że odpowiadam na więź z Bogiem, który za darmo do ciebie i do mnie przychodzi. To jest ta rzeczywistość, o której pisze święty Paweł. I pozdrowienie. Jakie on pozdrowienie zostawia? Łaska i pokój. My tego nie słyszymy, bo on mówi po hebrajsku i po grecku. Po hebrajsku mówi szalom, czyli pokój, a po grecku mówi chaire, czyli łaska. Dlaczego on mówi w dwóch językach? Nie po to, żeby się przypodobać, tylko żeby pokazać jedną ważną rzecz, że w doświadczeniu łaski pokoju, które zrzesza wszystkich ludzi, niezależnie od doświadczenia poszukiwania więzi z Bogiem, jest prawda o Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest celem i źródłem twojego i mojego życia. Po co my tu przychodzimy? Zastanawialiście się kiedyś, po co chodzimy do kościoła? No przychodzimy do kościoła po to, żeby w tobie i we mnie to źródło, którym jest Jezus Chrystus, stało się celem i przemianą mojego myślenia i patrzenia na świat i na relacje. Po to ja tutaj jestem. Myślę, że wy też tu po to jesteście, a nie po to, żeby być grzeczni, żeby się wyspowiadać, pójść na święta i Pana Jezusa komunię przyjąć. I już, i wtedy idziemy żywcem do nieba. Przecież nie po to tu przychodzimy. Przychodzimy po to, bo niektórzy z nas nie mogą przystępować do Eucharystii, po to, żeby umocnić w sobie więź z Chrystusem i ożywić swoją duchowość. Zobacz, że kiedy Jezus Chrystus, ta więź z Nim, dobro, które z tego wypływa, nie stanie się celem i źródłem twojego i mojego życia, nasza duchowość będzie śmieszna. Nasze praktyki będą ironiczne, taka hipokryzja do kwadratu. Bo będziemy albo zabobonni, albo magiczni, albo magicznie do życia będziesz podchodziła, czarował rzeczywistość, tutaj zamodlę rzeczywistość. Jak masz problemy, to się dużo módl. Na pewno Pan Bóg ci pomoże. I wtedy zapomnij o każdym człowieku, którego masz wkoło. Na pewno Pan Bóg pomoże. Albo będziemy zabobonnie podchodzili do człowieka. Tego nie wolno, bo Pan Bóg mnie ukaże. Nie na tym to polega. I o tym ciągle pisze święty Paweł. Dlatego mówi, łaska i pokój, która jest w Jezusie Chrystusie, do którego ty, do takiej więzi jesteś ty zaproszony. I Ewangelia, już ląduje. I Ewangelia dzisiejsza. No, ten fragment, który słyszymy, jest po tak zwanym prologu. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Bardzo trudny fragment, wiele razy go we wspólnocie wierzących słyszymy. I potem rozpoczyna się fragment, który nazywa się Świadectwo Jana. My jesteśmy na początku Ewangelii według świętego Jana, która nie jest historiografią, czyli nie jest opisem, jak coś wyglądało, tylko jest opisem więzi, jaką Jan, apostoł, uczeń, miał z Jezusem Chrystusem. Tam nie chodzi o fakty, tam chodzi o opowieść o więzi. I dzisiaj słyszymy dialog Jana z wysłannikami kapłanów, którzy go przyszli pytać, czy to ty jesteś Mesjaszem? A Jan mówi, nie, ja nie jestem Mesjaszem, ja jestem tylko słowem, które zapowiada tego, który jest pośród was. On już pośród ciebie stoi, on jest blisko ciebie, ale ja nim nie jestem. Nie patrz na mnie, tylko szukaj go obok siebie. Bo po to zostałem posłany i po to tu stoję nad Jordanem i leję wszystkich wodą, żebyś zobaczył Jego w swoim życiu. Co dzisiaj warto zobaczyć? Po pierwsze warto zobaczyć w tej Ewangelii, że Jan nie opowiadał bajek. To nie był taki szalony człowiek w skórze latający, jedzący robaki i wszyscy się dziwili, jakiś dziwak nad rzeką mieszkający. Dziwadło takie. Jan nie opowiada bajek. Jan robi wszystko, by przywrócić wiarę rzeczywistości. Byś zobaczyła, byś zobaczył, byśmy wszyscy zobaczyli, że w doświadczeniu rzeczywistości takiej, jakie ona jest, rodzi się twoja i moja wiara. Jan przyszedł po to, by każdemu z nas otworzyć oczy, a nie żeby je zamydlać albo zamadlać. Żeby otworzyć oczy na to, co jest obok ciebie i obok mnie. Żebyśmy zobaczyli, że tutaj pośród nas stoi Bóg. Że Bóg jest w drugim człowieku, za każdym razem, kiedy się do Niego zwracasz. Że Bóg zrobi wszystko, żeby przez drugiego człowieka tobie oczy otworzyć. Nie na to, że jaki masz być, tylko na to, co w tobie jest. Co w tobie jest pięknem, dobrem i twoją wrażliwością. Byś za tym miał odwagę iść. Bo wtedy, kiedy ty za tym pójdziesz, staniesz się tak jak Jan, świadkiem dla innych. Niektórzy, tak jak przygotowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, to czasami robią coś ze względu na dzieci, które przygotowują do komunii. Absurdalne to jest. To jest takie, tak mi zawsze przykro tych ludzi. Tak się, jejku, ale szkoda, tracą swoje życie. No ale co ja mogę zrobić? No nic nie mogę. Przecież my nie mamy dawać innym ludziom świadectwa. Ja nie jestem wezwany do tego, żeby tutaj mam jakieś, muszę głosić świadectwo i ciągle się zastanawiam, jak mam świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ja wam opowiadam to, czym sam żyję. Kiedy ty i ja będziemy opowiadali o tym, czym sami żyjemy, o naszym własnym poszukiwaniu, o naszym własnym zwątpieniu, o naszej własnej intuicji, o tradycji, w której się odnajdujemy nieustannie, będziemy świadczyli o Panu Bogu, a to zawsze będzie trudne. bo zawsze będziemy się zastanawiali, co wolno, a czego nie. Bo zawsze nie będziemy mieli jasnej odpowiedzi, bo zawsze usłyszysz na takich czy innych katechezach: posłuchaj swojego własnego sumienia, przestań zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego. Przestań nieustannie pytać innych, co należy czynić. Posłuchaj w końcu siebie, bo masz mnóstwo darów przez innych ludzi do tego, żeby to zobaczyć. Tylko w ten sposób tobie i mi otworzą się oczy. Wiara to ten moment, kiedy potrafię zobaczyć w swoim życiu obecność Boga. Takiego Boga, jaki ciebie i mnie wyzwala z niewoli naszych własnych grzechów, naszych własnych małości, naszych własnych wyobrażeń i stawia na naszej drodze człowieka, który opowiada o miłości, o dobru, o poszukiwaniu szczęścia. Nie naśladuj jego życia, tylko zobacz, że ty tak samo możesz stać się świadkiem miłości, dobra, więzi z Bogiem w swoim własnym życiu dla innych.